Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś, już 3 minuty po godzinie 13, a zatem niezwłocznie oddajemy głos pani Barbarze i jej gościom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za oddanie mi głosu. Drodzy Państwo, z niejakim opóźnieniem, ale to zrozumiałe, zrozumiałe. Dla mnie zrozumiałe, ale też usprawiedliwione, dlatego że musiałyśmy się w studiu odpowiednio umiejscowić, bo studio małe, a gości dużo. Dzisiaj będziemy mówić o chorobie nowotworowej piersi i pani Bożena Błaszkiewicz, która jest przewodniczącą klubu Amazonek w Toruniu, przyprowadziła z sobą 5 pań, a więc razem mamy 6 pań gości, ja 7, więc 7 osób w małym studiu, prowizorycznym na razie. Drodzy Państwo, i żeby może już nie przedłużać, to zaczynamy. Pani Bożeno, zaczniemy od przedstawienia istoty klubu Amazonek, bo istnieje już 25 lat.
Więc
proszę
klub nasz, mówimy, to jest stowarzyszenie, Toruńskie Stowarzyszenie Amazonek, które istnieje już 25 lat. Właśnie w październiku obchodziliśmy uroczyście 25-lecie. Zjechało się sporo koleżanek Amazonek z innych klubów z różnych miast w Polsce, bo tak
różnie między nami jest jednym z pierwszych,
nasze stowarzyszenie jest jedno z pierwszych. Było warszawskie, poznańskie, toruńskie i założycielką tutaj była koleżanka Ela Marcer, więc zawsze pamiętamy o tym, kto zakłada, bo to jest ważne.
Że to jakby się a ja musiało tutaj pochwalę pani Bożeno, pochwalę też naszą instytucję radio, że od początku właściwie, tak, od początku Radio Maria problem chorób nowotworowych piersi kobiet funkcjonuje w tych audycjach, w audycjach dla chorych i pewnie też w innych. Więc ja jakoś tak z obowiązku towarzyszę waszemu klubowi i muszę powiedzieć, że jestem pełna uznania, bo sama pracując w organizacji pozarządowej wiem, jak to trudno pracować tyle lat. To po pierwszych latach entuzjazmu potem się ludzie
zniechęcają,
jakoś tak siły i albo odchodzą, albo starzeją się, różnie to bywa, prawda? A no wy istniejecie tak długo.
No powiem, może dlatego tak istniejemy, bo choroba łączy. Być chorym, ale czuć się, że jesteśmy zdrowe. I to jest nasza sztuka życia, bo są koleżanki, które już mają tyle lat za sobą, ile istnieje klub. Ja sama już jestem 20 lat, więc tego, przecież poszłam do lekarza, to dziwił się. Już 20 lat?
No tak. Wszyscy tego się dziwili, jak ten czas leci.
Jak ten czas leci, ale Bogu dzięki, że jest nam dane tak długo być. Ale myślę, że też nasze więzi, nasze wspieranie się wzajemne, bycie z sobą, bo spotykamy się każdego...
To rozumiem, że pani już mówi o celu klubu Amazonek i bardzo dobrze.
Zaczęłam to mówić, bo to dla nas jest takie najważniejsze, bo to nas łączy.
A więc z tego, co pani powiedziała, wynikałoby, że głównym celem to jest takie bycie z sobą i wspieranie
bycie
się.
Bycie z sobą i wspieranie się wzajemne.
Tej bardzo trudnej chorobie.
Bo tej trudnej chorobie, po chemiach, po radioterapii, więc jest to naprawdę ciężkie przeżycia są. Ale my jesteśmy im bardziej chore, tym musimy być bardziej pomocne sobie, po to, żeby nie wytyskiwać na swoim niedołężnością swoją, czy niepełnosprawnością, tylko głowa do góry, idziemy do przodu.
To takie hasło waszego życia.
Tak.
To mówiła pani Bożena Błaszkiewicz, która jest przewodniczącą, aktualną przewodniczącą i niedawno wybraną na dalszą kadencję, jak to jest?
Właśnie, ale nie zupełnie, może na całą kadencję, ale jeszcze zdecydowałam się, że pomogę ten rok jakoś ciągnąć.
Mówiąc potocznie.
Ale już będę wybierała, bo ja mówię, każdy ma szansę wykazać się, że jest też zdolny.
A to w zakonach jest taka mądrość, drogie panie, że co jakiś czas się zmienia szef i wtedy tak. Widzi, jak to. Każdy widzi, każdy ma szansę doświadczyć tego, jak to jest, jakie być. To piękne być przewożonym czegoś, tak? Grupy ludzi, wspólnoty. Nie przedstawiłam pań, ale ponieważ jest sporo pań, to będziemy przedstawiać się za każdym razem, może jak będziemy zabierać głos, dobrze? Bo boję się, że mogłabym jakoś pomylić. Tu, czy ktoś chciałby, któraś z pań chciałaby dodać coś do tej informacji o klubie, o tej istocie waszych spotkań? Czy któraś z pań chciałaby coś tutaj dodać? Pani?
No chyba ważne jest, że my się spotykamy co tydzień.
A można byłoby pani...
Alicja.
Pani Alicja, tak.
Spotykamy się co tydzień, mamy swój program, swoje zajęcia. Mamy też rehabilitację w sali gimnastycznej w zespole szkół numer 1 i mamy też rehabilitację na bazenie. Poza tym uczęszczamy na różne zajęcia kulturalne. Jak tylko się da, to mamy nawet zniżki od pewnej firmy, która organizuje koncerty.
Troszeczkę bliżej, gdyby pani mogła. Wiem, że to nie ma warunków, ale troszeczkę.
Także się wspieramy wzajemnie, wszyscy razem i tak jest chyba najłatwiej przetrwać ten trudny okres. Mhm. A jeśli chodzi o mnie, to ja jestem już 17 lat po operacji. Tak szczęśliwie się złożyło, że nie miałam ani chemii, ani
radioterapii.
Tak. No i jestem cały czas pod kontrolą onkologa w swojej przychodni. Mm-hmm. Także co jakiś czas spotykam się z nim i jakie zabiegi mi wyznaczy, te wykonuję mm-hmm. i potem kontaktuję się z nim i w ten sposób to przebiega.
Drogie panie, ja nie wiem, czy mówiłam, że właśnie zaprosiłam panie w bliskości Święta Kobiet. Tak od dawna myślałam, żeby właśnie wtedy, kiedy no dużo się mówi o kobiecie jednak, chociaż to niby się mówi, że to takie komunistyczne święto, ale jednak myślę, że
ale
każdy...
Ale dłużej trwa, jak wymyślone. Tutaj.
Tak, ale z racji Święta Kobiet dużo, wiele środowisk Amazonek organizowało różne no, akcje, bo inne słowo nie wpada mi do głowy, które miały na celu uświadamianie kobietom i w ogóle ludziom, mężczyznom również, jak ważne są badania profilaktyczne. I wiem, że w Toruniu Akademia Walki z Rakiem zorganizowała taką bardzo piękną, piękne wydarzenie było. Pani Ewo, pani uczestniczyła w tym.
Tak, ja właśnie uczestniczyłam, właśnie słychać nawet po głosie, bo w takim tramwaju, który jeździł 8 marca,
hasłem tramwaj numer jeden.
To
toruniacy wiedzą, że przez
tak,
cały Toruń leci.
Przez cały Toruń jeździliśmy po parę razy i to była Akademia Walki z Rakiem razem z Fundacją Światło. Zorganizowaliśmy takie przejazdy. Tramwaj był ustrojony, hasłem przewodnim było jesteś piękna, dbaj o siebie. Znaczki takie przepiękne w kwiatach były wręczane ludziom wchodzącym do tramwaju. Przy tym towarzyszyła nam cały czas muzyka. Jacek Beszczyński z swoimi kolegami grał cały czas. Nie było przerwy, non-stop była muzyka, śpiewy, stąd moje zdarte gardło pewnie, bo brałam w tym udział całkowicie.
Jak
ludzie wchodzili, to hasłem było tak, Jacek ogłaszał, że dzisiaj automaty są zablokowane, nie ma kasowania biletów, ale jeżeli byście państwo mogli, to proszę bardzo wkładać odpowiedność biletu do skarbonki.
A to rozumiem, że MZK też się w to włączyło.
MZK bardzo jak pięknie, najbardziej, tak? Bo dało nam wagon. Tak? Znaczy się w maju na Mikołaja dostałyśmy jeden wagon, a teraz miałyśmy aż 4 wagony. Czyli trzeba było się podzielić na grupy. Weszło radio, weszła telewizja. Także naprawdę ten tramwaj, ludzie specjalnie czekali na ten tramwaj, bo były ogłoszenia w internecie.
Tak.
I to była naprawdę profilaktyka. Myśmy atakowali ludzi wchodzących od razu cukierkami, tymi właśnie zawieszkami na piersiach, ulotkami o profilaktyce, o dbaniu, żeby nie przegapić żadnego momentu, bo naprawdę...
Więc nie tylko zabawa, ale też
Nie. To była przede wszystkim profilaktyka, namawianie ludzi do tego, żeby właśnie tak dbali o siebie, bo... Po prostu warto.
Tak,
dostałyśmy, mówiłyśmy, że właśnie my wszystkie przeszłyśmy ten temat, przeszłyśmy tą chorobę, jesteśmy najlepszym dowodem, jak można dostać nowe życie i garnąć je całymi rękoma, dłońmi, w ogóle całą piersią.
Tak, bo tak się...
Profilaktyka jest bardzo ważna.
Tak się chyba, takie mamy odczucie chyba wielu z nas, że za zdrowie odpowiada, no... Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarze, a my co?
Nie, przede wszystkim to od nas zależy. I my musimy szukać tego źródła, gdzie możemy właśnie się badać. I po prostu ja wiem z doświadczenia, że kobiety, w ogóle ludzie boją się dowiedzieć nawet, że coś tam się dzieje.
Panie Ewo, zaraz do tego dojdziemy.
Dobrze.
A chciałabym jeszcze tak kontynuować może troszkę moją myśl, bo Śląska Izba Lekarska od pewnego czasu wydaje takie poradniki dla pacjentów i mam przed sobą kilka takich haseł z ostatniego poradnika, który między innymi przeczytam kilka, dobrze? Które są bardzo, bardzo takie chyba istotne dla nas wszystkich. Dbaj o własne zdrowie. To twoje największe dobro. Drugie, zapobiegaj chorobom, przestrzegając zaleceń prozdrowotnych. Między innymi stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną. Nie lekceważ niepokojących objawów. Następnie to, co dbaj o zapobiegaj chorobom, nie pal papierosów i tak dalej. Nie szkodź swojemu zdrowiu, to już mówię po swojemu, tak? Nie rób niczego, nie żyj tak, żebyś szkodziła swojemu zdrowiu. Następnie korzystaj z badań profilaktycznych, ze szczepień i tak dalej, i tak dalej. To tylko kilka takich haseł z tego poradnika. Wydaje mi się, że gdybyśmy jakoś wszyscy wzięli sobie dosyć, gdybyś w naszej takiej wspólnej świadomości zaistniały te, chociaż te kilka tych zaleceń, to byłoby lepiej, bo przede wszystkim myślę, zdrowiej byśmy żyli, to podstawowa rzecz, i korzystalibyśmy z tych badań profilaktycznych, które są przecież nam oferowane za darmo. I tutaj pani Ewo albo pozostałe panie mogą panie włączyć się, bo pytanie moje, dlaczego tak bardzo rzadko korzystamy z tych zachęt, bo przecież mamy, przychodzą do domu koperty, tak? Listy z zachęcaniem, żebyśmy poszli na badanie. Proszę bardzo. Pani Inna.
Ja
można.
Jestem też tyle lat po operacji.
Pani Maryla, tak.
I
bliżej pani Marylo.
Nie mogę jeszcze.
No właśnie, ja bliżej, a nie stwarzam warunków.
Tak.
Gdyby pani pochyliła głowę.
Mogę.
Dobrze, tak.
No może ja powiem. Moja rodzina jest rakowa. Ileś lat temu, ja już byłam po operacji, ale następny brat zachorował i teraz on radził się, czy on ma się dać operować. Operację miał mieć nawet w Warszawie, bo tak tam lekarze pokierowali. No i tak się szczęśliwie złożyło, że to było x lat temu. Ja już jestem też prawie 20 lat po operacji. No i stan zdrowia mojego brata był różny, ale on po prostu, biorąc przykład ze mnie, można tak powiedzieć, że bo on miał takie zastrzeżenia, czy on powinien operację zrobić, czy nie. I ja miałam zadecydować za niego. Ja mówię, to każdy musi sam zadecydować. Ale tak się złożyło, że ta choroba trudno u niego przebiegała, bo tutaj miał te sprawy. No i był nawet ileś miesięcy leżący, nie chodził w ogóle, ale rehabilitacja pomogła i najważniejsza jest rehabilitacja. I brat w tej chwili, no trudno powiedzieć, że to jest poważna choroba i poważne schorzenie, ale dzięki temu, tej operacji, żyje, rehabilitacja też bardzo pomogła i tutaj jest potrzebna rehabilitacja.
Pani Marylo, bo tak próbuję, wyciągnąć, może nie jest to dobre słowo, to co pani chce nam przekazać tą swoją wypowiedzią.
Powiedzieć.
To, żeby się nie bać kontaktu z lekarzem, żeby, jeżeli jest choroba, żeby poddać się leczeniu i później całemu temu procesowi, który jest po chorobie. Mm-hmm. Tak? Dziękuję pani bardzo.
Bardzo proszę.
Myślę, że to bardzo, bardzo ważne. Czy któraś jeszcze chyba pani Elżbieta nie zabierała głosu? Pani Elżbieta.
Moim zdaniem, dopóki w naszym najbliższym otoczeniu nie zetkniemy się właśnie z chorobą nowotworową, to tak troszeczkę pobłażamy sobie i no, nie badamy się. A ja sama wiem po swoim przypadku, że kiedy ja zachorowałam w moim zakładzie pracy, większość kobiet poszła i zrobiła mamografię.
Ach, tak.
Czyli to był taki jakby motorek
obudzenie też
napędowy. Dopiero ta świadomość, że to w każdej chwili każdego może dotknąć, uświadomiła, że trzeba zawczasu iść i się zbadać, tak? Zanim to jeszcze całkowicie się rozwinie, jest prawie 90%
możliwości wyleczenia. Tak. To bardzo ważne, co pani powiedziała, pani Elżbieto, bo ja też mam takie doświadczenie z mojego środowiska, że jak któraś koleżanka idzie na jakieś badania profilaktyczne, to pozostałe mówią, zarejestruj mnie. Prawda? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy były dla siebie też takimi przewodniczkami. Jeżeli my już we własnym życiu przerobiłyśmy coś, prawda? Uwolniłyśmy się, chociaż to od lęku chciałam powiedzieć, ale chociaż ten lęk zawsze istnieje, prawda? Niepokój, lęk. Ale jeżeli jesteśmy, że tak powiem, o krok dalej, no to bądźmy przewodniczkami i świadkami dla innych osób. Pani Małgorzata.
Moja choroba, Małgorzata.
Tak, pani Małgorzata, tak.
Moja choroba rozpoczęła się w 95 roku. Zaczęło się od wyłuskiwania guzków. Najpierw był jeden. Po roku okazało się, że operacja była za mała. Było następne wyłuskiwanie. Znowu spokój. Po 3 latach w innym miejscu pokazał się następny guzek. No i myśleliśmy wszyscy, że jest dobrze. Początkowo chodziłam na badania, na kontrolne, a potem myślałam, że już wszystkie rozumy zjadłam. Okazało się, nie chodziłam na te badania. Okazało się, że w drugiej piersi utworzył się zwapnienie. Nie wyczuwałam go rękoma, ale na mamografię nie poszłam. I błąd. Okazało się potem, że stan zapalny silny, gwałt urety do lekarza, już było przypóźno. Operacje musieli odwołać, poczekać, aż stan zapalny minie i dopiero była operacja. Po tej operacji okazało się, że już trzeba było radioterapię robić, bo były na węzłach chłonnych okazały się przerzuty, jakieś tam symptomy nowotworowe. I no to błąd, mówię, właśnie ostrzegam, żeby nie ufać sobie za bardzo, tylko kontrolować się. Po to są te wyznaczone terminy, po to się idzie, żeby się upewnić i być pewnym, że już nam w tej chwili nic nie grozi. Mój błąd się okazał taki, że no, przepłaciłam to. Pierś musiała być usunięta. Długo nie potrwało, po 5 latach okazało się, że pierś, która miała poprzednio wyłuskiwanie, też miała tych guzów, dużo guzików najróżniejszych. Kwalifikowała się znowu do usunięcia. Mhm. Ale tu już cały czas od poprzedniej operacji byłam pod kontrolą. Mhm. Już nie ufałam sobie, tylko ufałam mamografii, mhm, wynikom. Mhm. I obyło się bez radioterapii, była tylko chemia. A radioterapia to wiadomo, że poparzenia mogą być, może być jakieś tam...
To już nie straszmy, pani Małgorzato, bo to pewnie bardzo różnie.
Tak, no,
różnie
ale to wszystko można przy odpowiednim leczeniu można wyleczyć, dowodzi to mój stan zdrowia obecny.
I wyraz twarzy, który pani ma. Pani podsumowała właściwie swoją wypowiedź.
Najbardziej. Stosować się do zaleceń lekarzy, nie być mądrzejszym od opinii lekarskiej.
Tak, tak chciałam podkreślić z pani wypowiedzi to, że pani właśnie powiedziała, że czasami nam się wydaje, tak zrozumiałam, że czasami nam się wydaje, że jak już miałyśmy jedno traumatyczne doświadczenie, to już nas inne nie spotka, prawda?
No niestety.
A tutaj chodzi o
to, żeby cały czas
być czujnym, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo, tak, pani Ewo?
Ja mogę powiedzieć i dodać też, że miałam taki sam przypadek właśnie jak pani Małgorza. Z tym, że mój przypadek to były stale włókniaki i torbiele. No i z torbie włókniak miałam nawet dwa takie małe zabiegi na włókniaki i lekarz dał mi tak po prostu, bo robiłam non-stop mamografia, biopsja, USG. Natomiast lekarz mówi, panie Ewuniu, jest wszystko w porządku, odpoczniemy sobie rok i za rok zapraszam znowu na kontrolę. A niestety przechlastało mi się pół roku dalej. Dopiero zobaczyłam, mój ty panie, ja powinnam iść na kontrolę. Biegiem się zarejestrowałam, no i co się okazało? I wtedy te pół roku również zaważyło, do tej pory było bardzo dobrze, a te pół roku zaważyło na tym, że niestety miałam raka. Zwaliło mnie trochę na tym łóżku, ale mówię, trochę zamarłam, ale mówię, panie doktorze, biorę wszystko, co tylko mi pan daje. Także biorę chemię, biorę radioterapię, ja po prostu jestem przykładem, gdzie wszystko miałam zrobione. Nawet jestem w tej chwili jeszcze na takim leczeniu hormonalnym i ten 18 rak ciągnę do końca życia, hormonalne tabletki. Także brałam wszystko, bo chciałam mieć nowe życie, miałam dla kogo żyć, miałam wsparcie rodziny, przyjaciół, najbliższych, chociaż z początku bardzo płakały, jak się dowiedziały, to ja je stawiałam na nogi, a ja sama walczyłam z moją chorobą, stawiając jeszcze ich na nogi. W międzyczasie jeszcze po chemiach potrafiłam się przespać, miałam 4 czerwone chemie, 4 białe, potrafiłam się przespać, jeszcze leciałam do przedszkola po mojego wnusia, którego wychowywałam. Także jestem pełna podziwu sama dla siebie i myślę, że tylko właśnie Pan Bóg mi daje to wsparcie i tą siłę do mojego działania. Ja dostałam nowe życie, mam dużo obowiązków, dużo obowiązków chcę się wywiązać i wypełnić.
Tak, i żyć pełnią
życia. I żyć pełną piersią, tak jak żyję, więc biorę udział wszędzie, pocieszam dziewczyny, biorę udział w kółku teatralnym, biorę udział, gdzie tylko się da, w szkoleniach, w terapiach, wszędzie. I zapraszam do dbania i nie rezygnujmy z tego, że jest okej na ten moment.
Tak, dziękuję bardzo, drogie panie. Tak bym chciała każdą z pań zauważyć i sprawić, żeby każda z pań poczuła się, że może tu mówić o swojej sprawie, ale jest dużo osób i nie bardzo się da. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co pani Ewa mówiła, ale właściwie w przypadku każdej z pań to też pobrzmiewało, że panie mogą być i są przykładem dla innych pań. I to, co mnie zachwyca w waszym stowarzyszeniu, klubie, nie wiem jak to nazwać, stowarzyszeniu, tak, w waszym stowarzyszeniu, to, że wy właśnie jesteście, że panie są przykładem dla innych pań, że wy tworzycie też tę grupę wolontariuszek. To jest dla mnie coś niezwykłego. wiem na przykład, kiedy w Bydgoszczy się czeka na wizytę, to przychodzą panie z właśnie z klubu Stowarzyszenia Amazonek Bydgoskiego, rozdają lotki i tak dalej, a więc jesteście cały czas aktywni i to w całej Polsce tak jest.
Tak, tak. I w naszym stowarzyszeniu jest dużo Amazonek i stąd Amazonki chodzą, wolontariuszki do szpitala i na Bielanach i do szpitala na Batorego.
A jeszcze pani Bożenko, bo mówi pani przewodnicząca stowarzyszenia, jeszcze trzeba dodać tutaj, że to nie jest tak tylko, że jako wolontariuszki przeżyłyście to i chodzicie. Jesteście po szkoleniu.
Po szkoleniach, tak.
Tak?
To jest szkolenie pierwszego i drugiego stopnia.
Na żeby wiedzieć, jak rozmawiać.
Jak rozmawiać.
Tak.
Bo koleżanka podchodzi do łóżka i ona, pani, która jest po operacji, ciężko jej jest, tu raptem przychodzi i będzie mi mówić. Wiadomo, jakie są odczucia. Każda ma inne, bo każda z nas jest inna. Ale trzeba mieć taką świadomość, że dobrym słowem trafi się do tej, wreszcie chce rozmawiać. I wtedy dowie się o tych zaleceniach, jakie są, żeby...
A przede wszystkim jesteście przykładem. Przychodzi elegancka, uśmiechnięta, pięknie ubrana kobieta, chora na chorobę nowotworową piersi. I ta osoba, która leży w łóżku, widzi, że to nie musi być koniec świata. Prawda?
No właśnie na tym polega. Żeby kobiety, do których idą koleżanki, wiedziały, bo są ubrane, uśmiechnięte, włosy już odrosły, tak. Potem są umalowane. Zresztą korzystamy z dobrodziejstwa, że pojeździmy do Warszawy, przepraszam, do Bydgoszczy, ja już do Warszawy chciałam jechać. I jest tam pani kosmetyczkę, za każdym razem jak jedziemy, jest ktoś inny, żeby naszym, bo wiadomo, że po tej chorobie jest cera inna, jest wysuszona, czyli nie takie rzęsy, ale może jeszcze nie taki uśmiech, wobec tego panie podarują nam kosmetyki i uczą nas, co robić, jak je używać i jak się malować, po to, żebyśmy były ciągle piękne. Wiadomo, że po chorobie nowotworowej, no jakieś tam ta skóra
pozostałości są. Tak.
Więc żeby to się doprowadzić, że do takiego stanu, że my jesteśmy piękne.
Żeby się samej sobie podobać.
Samej sobie podobać, oczywiście. I żeby nikt nie mówił, ale ty jesteś taka, chyba co chora, więc właśnie takie ma być postawa. Maluje się, wykonuje, nałożę to coś.
Ojciec Grzegorz tu się nasłucha, jak to można sobie twarz zrobić, pudruje, maluje i tak dalej.
W zasadzie tam jest mało pudru, ale jest jakiś, tak. Jakiś olejek, jakiś jest kremik, pomadka, jak sobie tam rzęsy zrobić, bo przecież powiadomo, tak, że po chemii
są
wypadają.
Białe, są białe.
Tak, są białe. To też to jest dla nas bardzo dobre, więc jest wiele takich działań, które pomagają nam wyjść z tego stanu takiego dołka. By być
pomagają w tym budowaniu nowej tożsamości, nie?
Tak. W Toruniu jest upiększalnia na Rubinkowie. Pani Dorota prowadzi, także tam pomaga bardzo właśnie zrobić sobie naturalne brwi, rzęsy, paznokcie. Można i wiele porad tam daje, także zapraszam również. Jesteśmy nowe, wychodząc z tego gabinetu.
Dziękuję bardzo. Czy któraś z pań chciałaby jeszcze coś dodać? Bo oddamy głos teraz radiosłuchaczom.
Może będą pytania, tak? To wtedy...
Dobrze. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy z paniami ze Stowarzyszenia Amazonek z Torunia. Jest w studiu... Sześć pań, ja siódma, ale sześć pań z klubu. Pani Małgorzata, pani Alicja, pani Maryla, pani Elżbieta, pani Ewa i pani Bożena. Rozmawiamy o chorowaniu na chorobę nowotworową piersi. Mogą państwo włączyć się w naszą rozmowę. No właśnie to bardzo czekamy, oczekujemy, że panie albo może nawet panowie, bo to też jest bardzo ważne wsparcie rodziny, prawda? Tu co pani Ewa mówiła, że jak to rodzina płakała, a pani podtrzymywała na duchu. Drodzy państwo, podaję telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu w telefonii w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-2333, 655-2366, 4856 to numer kierunkowy, a z USA i Kanady 11-4856. Jest 13:33 i my w studiu troszkę odetchniemy, czekając na telefony od państwa. Drodzy państwo, w audycji dla chorych odbieramy za sekundę telefony, ale powiem tak, że przy tej muzyce, nie wiem, czy ojciec Grzegorz to widział, chyba nie, bo się zajął telefonami, ale tu panie tańczyły i no i jest post, drogie panie, uważajcie. Ale jesteśmy w radiu katolickim, odbieramy telefon, halo?
Tak, to ja słuchamy. Mogę mówić?
Tak, słuchamy. Tak.
Proszę pani, ja mam tylko jedną taką... Na temat nie akurat tego, o które państwo teraz mówicie, ale mówię o chorobie ogólnie matek, dzieci chorych, które nie mogą wyjść z domu. Nigdy nikt nie pyta, czy ktoś może tam przyjść i leczyć te matki. Ja to już bardzo długo słucham.
Ja proszę bardziej konkretnie powiedzieć.
Konkretnie,
tak?
Mówię, to... wszystkie matki, które mają dzieci chore, niepełnosprawne, tak. Chodzi o dzieci niepełnosprawne.
Tak, rozumiem.
I są samotne, nie mają mężów, czy tam pomarli, tak. Czy w ogóle się
tak, różnie to bywa.
No ale te matki są same w domu. I nigdy jak dzwonią nawet do domu, to każdy mówi, proszę przyjść, bo będzie to czy tamto. Ale nikt się nie pyta, czy ta matka może wyjść, proszę
pani. A kto ma pytać, proszę pani?
Słucham.
Kto ma
ten,
pytać?
Kto jak do mnie dzwonią, podnoszą.
Aha, pani mówi o tych informacjach.
To mam prawo zapytać, tak. Ja jestem w domu, nie mogę wyjść, więc
tak,
takie leczenie można być
rozumiem.
Lekarzy w domu, żeby ten lekarz zbadał tą matkę, no i tak dalej. No,
proszę pani.
Są trudności.
Rozumiem. rozumiem, że pani mówi ze swojego doświadczenia, tak?
Oczywiście, tak. Że tak,
proszę pani, podjęła pani bardzo ważny problem. Ja dopiero teraz zrozumiałam, że pani mówi o tych telefonach, które są do nas, które zapraszają nas na różne badania, tak?
Tak, proszę pani.
Rozumiem, rozumiem. Proszę pani, ale ja myślę, że zawsze można jakoś zorganizować sobie wyjście z domu.
Ale jakoś nie można, proszę pani. Ja już za długo z tą chorobą syna żyje, za dużo lat i wiem, jak to wygląda przez całe życie.
A czy syn, bo to jest temat obok, jak gdyby obok naszego tematu, ale my od czasu do czasu robimy przecież takie audycje też na temat wspierania rodzin, gdzie jest człowiek niepełnosprawny w domu, bo przecież są różne służby, które mogą panią też odbarczyć troszeczkę.
Proszę pani, można odbarczyć to tylko jest takie powiedzenie, że ktoś przyjedzie, ktoś zabierze i tak dalej. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ktoś konkretnie przyszedł i powiedział, proszę pani,
właśnie o tym mówię.
Lekarz taki czy owaki.
No do domu to raczej lekarz nie przyjdzie, ale wydaje mi się, że jest taka możliwość, gdyby pani umówiła się z lekarzem nawet telefonicznie, że jest taka możliwość zorganizowania na te 2-3 godziny, kiedy pani idzie do lekarza,
pani,
opieki nad dzieckiem.
Osoby, które przychodzą na 2-3 godziny, to one po prostu zaraz wymagają taką zapłatę za to, że nie każdego stać na to.
Proszę pani, ja może, ponieważ są następne telefony, ja może bardziej...
Nie, to już dziękuję pani.
Tak, dziękuję bardzo. Ja może bardziej ogólnie tutaj do tego się ustosunkuję, bo chyba nie można myśleć o tym, że osoba, która jest z chorym członkiem rodziny, że ona nie może wyjść z domu. Tak myślimy, kiedy jesteśmy, no jestem akurat w bliskości takich rodzin, gdzie są osoby niepełnosprawne i rzeczywiście bardzo trudno prowadzić jakieś swoje życie jeszcze, jakieś takie towarzyskie czy jakieś inne, ale można zorganizować opiekę, nawet kontaktując się z Caritasem parafialnym, mówiąc, że ja na przykład w środę muszę na 3 godziny wyjść do lekarza. Czy ktoś może do mnie przyjść w tym czasie? Myślę, że nie jest tak, żebyśmy tylko... Trzeba wykazać troszeczkę takiej... Ale to nie jest pouczanie pani, żeby pani nie odebrała tak tego. Ale często od nas zależy, od naszej aktywności, od naszej takiego pomysłu, co zrobić. Może można sąsiadkę poprosić, która by posiedziała z dzieckiem w domu. Albo ktoś z rodziny. Przecież nie żyjemy na pustyni. Chociaż obiektywnie wiem, że osoby, które zajmują się niepełnosprawną osobą w domu, mają często takie poczucie, że są na pustyni. Naprawdę, ja to rozumiem. Przyrzekam pani, że wkrótce zrobimy też audycję na ten temat, na temat opieki domowej, to znaczy wspierania opiekunów właściwie. Dziękuję pani bardzo i pozdrawiam serdecznie, wszystkiego co najlepsze życząc. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Się dodzwoniłam. Ja jestem, miałam wyłuskiwane burzy w 85 roku w Kielcach i to później jeździłam do Centrum Onkologii, jeździłam na kontrolę co roku. A teraz się znalazłam, już jestem, bo jeszcze mam nerwicę lękową, ja nic się sama nie pojadę. No i także jeździłam na kontrolę co roku. Ostatni raz byłam w kwietniu 2011 roku i powinnam pojechać za rok, a że jestem w domu pomocy, a no to trzeba, bo ja jestem z Sandomierza, to trzeba jechać do Tarnobrzegu, jak ja się tam od 85 roku... 66 roku, to jeszcze nie na nowotwór, tylko na ten lęk się znów leczyłam. I teraz nie pojechać, przerwane jest, bo po to, że nie powinnam jechać do Centrum Onkologii w Kielcach, to tam się leczyłam, tylko do Tarnobrzegu, bo jest bliżej. No i także już 6 lat i nie jestem. Teraz jest 18, w maju będzie już, teraz No także 6 lat jest przerwy teraz i chciałabym jechać, bo tak trochę, a to nerwy, a to mam tyle tu chorób, czy tam na serce mam wstawiony stent, stępniak na aorcie, okulistyka, operacja na oba oczy na zadnie.
Proszę pani, halo? Halo, ale ja nie bardzo jakoś tak właśnie.
Ja nie mam tych dokumentów, gdzieś tateczkę położyłam i chciałam, czy to tak może być, żebym nie pojechała na kontrolę, bo teraz to tak
to nie może być po prostu, nie może być. Ja nie będę odpowiadała pani Ewok, czy pani, która z pani odpowie pani, tak? Proszę pani, która z pani?
Ale to nie można tak zostawić na łaskę losu te niekontrolowanie się. Jeżeli pani jest w domu opieki, to na pewno jest tam jakaś pielęgniarka, jakiś lekarz, bo przecież oni...
Lekarki są, to też mówię, żeby tu jest bliżej do Tarnobrzegu. No to jak ja się tyle lat w Kielcach leczyłam i tam mi robili operacje, to żeby do Tarnobrzegu. Przecież tam mnie znają. Ja się leczę u pana doktora Berenca, chirurga, onkologa.
Proszę pani, bo nie możemy tutaj rozważać w czasie audycji, co pani ma robić tak naprawdę. Ja myślę, że trzeba zaufać, jeżeli jest taka sytuacja, trzeba zaufać też nowym lekarzom. Przecież to nie jest tak, że musi pani ciągle być pod opieką tylko i wyłącznie jednego lekarza. Proszę się poddać tym sugestiom lekarzy, którzy chcą dla pani jednak, no nie zostawili pani. Nie zostawili lekarze, którzy są w tej placówce, w której pani przebywa. Także my byśmy radziły tutaj, żeby pani po prostu...
Pojechała jednak do Tarnobrzegu, tak?
No tam, gdzie lekarze sugerują, tak, że bo no, według właściwości, według nie wiem, jak to jest, czy obowiązuje.
Teraz jest pani potrzebna wizyta kontrola u lekarza, a nie... Nie patrząc, jakie to jest miasto.
Nie przywiązując
wagi do swojego lekarza. Bo są lekarze wszędzie, którzy pani pomogą. A to jest nade wszystko bardzo ważne. Tylko lekarz jest ważny, nie miejsce tam, gdzie się pani leczyła. Taka jest moja rada.
Tak, i tu wszystkie panie...
No bo ja się tam leczyłam przeszłe 30 lat.
Proszę pani, ale nowy lekarz będzie miał szansę też panią poznać i pani będzie miała szansę poznania innego lekarza. Być może, że jeszcze lepszy kontakt będzie.
Ale chciałam tylko tak na pocieszenie powiedzieć. I pojechałam na kontrolę do Krakowa. To jest taka klinika onkologiczna przy Kopernika. I potem w łóżkaniu Górzu pojechałam tam, a tu stwierdziła tylko, nie wiem, czy Gorazda, czy w Kielcach jest Gorazda, a tu. I powiedziała mi, że mam przerzuty w drugiej piersi. A że zaufałam Matce Bożej, bo się dużo, dużo modliłam. I mówię tak, Mateńko, to już mam przerzuty do drugiej piersi, to już koniec ze mną. To ja już mówię, to już no 30 lat temu, to już to koniec ze mną. I mówię, Mateńko, tak myślałam, nie mówiłam głośno. Jeżeli ja będę pracowała dla ciebie, w tych chorych, biednych, samotnych, jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, to przedłuż mi to życie. Ja będę tak pracować, jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą. A mnie się śni w nocy, nie wiem, czy przyszła, czy mi się śni, że moje dziecko, przyszła Matka Boża i powiedziała mi, nie martw się moje dziecko, ty jeszcze nie umrzesz, ty będziesz żyła.
Proszę pani, bardzo dziękujemy za to świadectwo i proszę, tak, ponieważ pani do nas zatelefonowała do tej audycji, proszę wziąć sobie do serca to, co pani powiedziała.
Tylko
proszę pani, tylko że mamy następne...
koleżankę. No i także mi dała takie zdy do znajomego kogoś takiego, że on robił doświadczenia na zwierzątkach i dał mi...
Proszę pani, nie możemy już kontynuować tej rozmowy. Bardzo panią przepraszam, ale telefonów jest bardzo dużo i bardzo prosimy, aby jakoś mówić na temat to, co chyba pani usłyszała tutaj od pań przede wszystkim, żeby nie przywiązywać się do lekarza, tylko jechać, jeżeli jest możliwość, jechać do lekarza na kontrolę, bo jest to po prostu konieczne. Także miejmy nadzieję, że pani jakoś tak tym sugestiom naszym tutaj będzie sprzyjała i ulegnie im. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę panią, ja do niej Maria. Ja jestem 20 lat po nowotworze. 18 lat miałam spokój, bo bardzo miałam jeden z najzłośliwszych nowotworów. Muszę powiedzieć, leczyłam się w Gliwicach. I miałam jeden z najzłośliwszych nowotworów. Dawali mi 3 lata życia, ale ja żyłam 18. I po tych 18 latach mąż mi zmarł i zawsze pilnował tego, żeby mi się w tą prawą rękę nie wszykiwali, gdzie miałam węzły usunięte. I potem pogotowie mi się wszczyknęło, mimo upomnienia pani jednej, że ja nie mogę. Ale oni mi się wszczyknęli i miałam lekki obrzęk tej prawej ręki po 18 latach. A później mi zrobili, nie wiedziałam, że cieść nadgarstka też można zrobić. A potem cieśni nadgarstka mi ta ręka bardzo spuchła. Ale ja chodzę do onkologa i ja to nie mam przerzutów nigdzie nowotworowych. I ta ręka jest spuchnięta już. Teraz przeszło rok, bo mnie leczyłam się na inne sprawy, ale nie na rękę, ale ortopedzi na to nie patrzyli, na tą rękę. To, co pani się nikt nie przejmuje, tam obrzękiem limfatycznym, to nie tego. I ja chciałam się zapytać, tak? Czy ja jak na przykład nie mam przerzutu nowotworów, ani w węzłach, nigdzie, w całym organizmie, a ja mam iść robić tą rękawicę na tą rękę, tą która się ubiera, a ja jakoś bardzo, nie bardzo do tej rękawicy. Czy to musi być ta rękawica, jeśli ja nie mam przerzutów nowotworów?
Proszę pani, nie mamy tu w studiu lekarza, ale nie wiem, czy któraś z pań, pani...
Może z pani będzie miała coś... Miała
pani
coś
poradzi, tak? Wiedziała. Czy tak? Pani Bożenko?
Więc jest, no, przykre, bo niestety nie tylko panią, wiele z nas Amazonek ma obrzęk limfatyczny. Jest w Ustroniu.
18 lat nie miałam po operacji bardzo.
No ale to, rozumiemy, to już jest, stało się i już teraz w tej chwili nic nie, w zasadzie nie wrócimy tego, że...
Trzeba się cieszyć, że 18 lat nic nie było. Właśnie. Tak.
A teraz, jeżeli jest obrzęk limfatyczny i jest rehabilitacja, są specjaliści, rehabilitanci, którzy masują rękę, bo mają ku temu wykształcenie odpowiednie i masaż limfatyczny tak zwany, tak. Robią rehabilitanci. Poza tym mam nadzieję, że jeżeli to jest no, jakby z przyczyny no, niezależnych, no, nikt nie myślał, nawet biorąc pani, wstrzykując, biorąc do tej żyły, zresztą ja też była taka sytuacja, że też musiałam skorzystać z tego i dałam, pozwoliłam z tej ręki wziąć, bo nie było już możliwości brania z drugiej. I czasem jest taka sytuacja, o której pani mówi, ale trzeba nie zamykać się z tym, bo nie wiem, co teraz zrobić. Lekarz powinien, onkolog, wiedzieć, że jest możliwość rehabilitacji tego miejsca, żeby tą chłonkę
rozwiązać. A więc stosować się do zaleceń specjalistów.
A poza tym można prosić o skierowanie do sanatorium specjalnego w Ustroniu Górskim, bo i tam dużo koleżanek naszych jeździ. Bardzo sympatyczny jest personel i bardzo pomagają.
Pani Bożeno, to powiedzcie jeszcze raz.
Ja po prostu byłam w sanatorium Ustroniu. Też się dowiedziałam, koleżanka od koleżanki, z którymi właśnie współpracujemy i działamy. Dowiedziałam się o takim sanatorium w Ustroniu. To się nazywa Rossomak, gdzie właśnie jest punkt, gdzie uczą panie specjalistki masować się odpowiednio, później bandażować. Niekoniecznie musi pani mieć od razu tą rękawicę. To samo wyjdzie w trakcie. Jeżeli pani będzie dbała o tą rękę cały czas, wiadomo, że jeżeli chłonka już się namnożyła. Mhm. To ciężko będzie ją od razu tak wypędzić, ale zawsze jest ten jeden centymetr, może, ale naprawdę konieczna jest rehabilitacja i pani poprosi swojego lekarza onkologa o skierowanie do sanatorium. Jeżeli nie będzie miał takiego skierowania, bo tak też bywa, to również może pani wydrukować sobie to skierowanie z internetu. Niech dzieci pani pomogą, bo na pewno ja tam nie umiałam też działać sama. Dzieci mi pomogły, wydrukowały to skierowanie. Poprosiłam lekarza, wypisał mi.
Ja
dostałam bar.
Tylko ja mam tutaj w Krakowie na Fatimską i tam jest to bandażowanie.
Tak, no to w czym problem? Ja
to tylko.
No chodzi o to, że naprawdę to tam jest bardzo drogo. No. Już mam podpisany wniosek na cenę.
Proszę pani, a ja byłam w sanatorium właśnie, dlatego pani tutaj się włączyłam do dyskusji, bo ja byłam w sanatorium Ustroniu i po prostu byłam za darmo.
Tak, jak do sanatorium.
Naprawdę za darmo byłam, pomógł mi moja onkolog pomogła mi w tym.
Z kasy chorych. No i
proszę pani, nie rozstrzygnijmy.
Nie, leczy się pani u jakiegoś lekarza, to proszę poprosić o skierowanie do sanatorium, po prostu pokrótce. Ja teraz czekam już na drugie sanatorium, właśnie w elektronie, również w Ustroniu. I też pani onkolog pomogła mi wypisać to skierowanie i czekam na ponowne
pomoc. Dziękujemy pani Ewo, dziękujemy za taką wyczerpującą poradę pani. Panią, która zatelefonowała, pozdrawiamy serdecznie i to, co tutaj panie mówiły, poddać się rehabilitacji tej codziennej, prawda, i poprosić o skierowanie do sanatorium. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Potem szybko skończą.
Halo? Halo? Halo, słuchamy? To okazało się, że pani była na antenie. Drodzy państwo, mamy jeszcze 5-6 minut do końca naszego spotkania. Rozmawiamy dzisiaj o chorobie nowotworowej piersi. Już jeżeli mamy telefon, to odbierzemy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można by było prosić o rozmowę na antenie?
Tak, prosimy, ale 3 minutki, nie dłużej, dobrze?
Dobrze,
tak,
dobrze.
Słuchamy, jest pani na antenie. Już panią słyszymy.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam miłe panie, siostra i wszystkie panie. I chcę pogratulować dobrego samopoczucia i podziękować za to, że niesiecie panie pomoc. A chciałabym uprzejmie... I dziękuję, że macie panie taką dobrą psychikę, dlatego że podobno 90% zdrowia po takiej ciężkiej chorobie to jest dobre samopoczucie i psychika. A mam takie pytanie do pani, która mówiła, że przyjmuje leki hormonalne. Do końca życia będzie przyjmować. Chciałam uprzejmie zapytać, czy to był przypadek, jeśli pani może powiedzieć, typ nowotworu HER2.
Ojej, ja bym wolała, żeby medycznych porad nie udzielać, bo nie jesteśmy lekarzami, ale może ogólnie pani Ewa pani odpowie, dobrze?
Dobrze. Tak? Dziękuję. Tak,
proszę bardzo, szczęść Boże, pozdrawiamy panią.
Ja po prostu, jak słyszę, wie pani, ja jestem tutaj mówiąc o tym leczeniu hormonalnym, to ja chyba się przejęzyczyłam. Ja nie wiem, czy mi się wydawało, ale czy tak mówiłam, ale ja to leczenie hormonalne mam przez 5 lat, czyli w 2018 ja je kończę. I to wystarczy. To nie jest do końca życia to leczenie hormonalne. Nadal po prostu trzeba chodzić na kontrolę i jeżeli coś się tam będzie działo, to wiadomo, że podejmę się znowu czegoś tam, jakiegoś leczenia, bo wszystko zależy od przebiegu choroby. Tak, ja może się przejęzyczyłam, stąd moje przeprosiny, ale do 2018 roku i kończę ten lek. Ja mam Egistrazol, po prostu przyjmuję.
Ojej. Dobrze, nie uprzedziłam pani, żeby pani nie podawały leków, ale tak przynajmniej myślimy o tym, bo czasami później mam jakieś telefony, pytania i ja nie umiem odpowiedzieć na to. Zresztą to audycje nie mamy tu specjalisty, nie leczymy przez telefon. O, po prostu. Drodzy państwo, już nie będziemy odbierać telefonów. Przede wszystkim... Przede wszystkim chciałam paniom bardzo serdecznie podziękować, że panie przyszły. Tu któraś z pań powiedziała, że gratuluje dobrego samopoczucia. No ale jakie mieć inne, jak się jest, zdrowieje się i tak dalej. To tylko się cieszyć, prawda? Bo czasami nam też tutaj mają radiosłuchacze uwagi, że tu dużo się śmiejemy w tych audycjach.
No bo to jest nowe życie. To trzeba czerpać garściami.
To jest nowe życie, dlatego się śmiejemy, jesteśmy uśmiechnięte, niesiemy ten uśmiech dla innych ludzi, bo to jest naprawdę wielka radość przeżyć tą chorobę, być silą na psychice i nieść pomoc innym i nakłaniać do profilaktyki.
Tak.
Ale koleżanka jest taka bardzo dynamiczna, wiesz, bo to jest właśnie nie siedzieć u siebie w domu zamkniętym i rozważać, ojej, co będzie
ubolewać
nad sobą. Jest tyle jeszcze rzeczy do zrobienia, jak my mówimy w naszym hymnie Amazonek, że tyle jest i tych świata, że można zwiedzać, robić coś dla drugiego człowieka, mimo że same jesteśmy jak gdyby uszkodzone, jakoś okaleczone. Ale my tego nie pamiętamy. To było, przeszło, żyjemy dniem dzisiejszym i świadomością taką, że przecież nie może już być gorzej. Może być tylko lepiej. I to lepiej jest z nami zawsze. Jest. Jak się spotykamy. Tu jest kawka, jest herbatka, tu jakieś ciasko, tu dziewczyny coś powie. To były imieniny. Ile dają te spotkania. Zawsze dziewczyny przychodzą, bo coś się dzieje. Coś się dowiemy. Poza tym mamy gimnastykę. Każdy poniedziałek, bo my w poniedziałki tam jesteśmy. Gimnastyka jest.
Piątek basen.
Więc jest wyjście do teatru, czyli wyjazd gdzieś na koncert.
I same też tworzycie teatr, uczestniczycie.
I tworzymy, koleżanka uczestniczy w teatrze. Jest w tej Akademii Walki z Rakiem. Jest naszą Amazonką w naszym klubie. Tak. Więc jest integracja, jesteśmy razem. W Toruniu jest, przecież to jest duże miasto, jest dużo też ludzi chorych, ale też jest nas dużo, takich, którzy chcemy siać w innych spokój i radość. Tak. Nadzieję na każdy dzień.
Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec, pani przewodnicząca, koniecznie kontakt do was, dlatego że nie wiem, telefoniczny, jutro będzie mnóstwo telefonów. Od jutra
zwykle tak było, bo właśnie podaję kontakt. Jeżeli kto chciałby coś zapytać jeszcze do Amazonek. 661 491 991.
Tak. I zbieracie się w poniedziałki. To tu dla Torunia i okolic. Poniedziałki o godzinie?
Od godziny 16, ale od godziny 14 gdzie? Już są gdzie? Amazonki,
gdzie? Bo
ochotniczki.
Musimy kończyć.
Wojska Polskiego 1, szkoła,
zespół
szkół numer 1.
Tak.
Wojska Polskiego.
I jeszcze informacja dla pani z całej Polski, że takich klubów, takich stowarzyszeń Amazonek w większych miastach są, w każdym większym mieście, bo jest bardzo dużo w Polsce. Można znaleźć sobie na stronie internetowej, można poczytać, popytać lekarza, jeżeli leczymy się, lekarza onkologa, pielęgniarkę może onkologiczną, spytać i na pewno skieruje do takiego środowiska. Także tam, do środowiska, gdzie można poczuć się, że jesteśmy razem z sobą i możemy uzyskać wsparcie, prawda?
Z okazji świąt, bo teraz jest post.
Teraz już nie mamy okazji, bo
bawimy się, robimy, więc...
No niestety, drogie panie, musimy kończyć. Dziękuję paniom bardzo serdecznie.
Dziękujemy i życzymy wszystkim zdrowia.
Tak. I przepraszam za warunki, które tu panią stworzyłam dzisiaj. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi, że z nami był podczas tej audycji. Myślę, że sporo usłyszał. I może te informacje przekazywać dalej też, bo to też jest ważne. W mojej rodzinie rodzinnej parafii kapłan, który był chory na chorobę nowotworową, po operacji w kościele zaapelował do pań w wiejskiej parafii, żeby badały się, jeżeli są jakiekolwiek możliwości badań, żeby przeprowadzały badania profilaktyczne. Bardzo dziękuję radiosłuchaczom za uwagę, tym państwu, którzy słuchali, tym, którzy włączyli się w audycję. Przepraszam, że troszeczkę tak porządkuję te telefony, ale trudno, no taka jest sytuacja. Za tydzień będziemy mówić o osobach chorych, starszych, w środowisku wiejskim. Spotkamy się z księdzem doktorem Rajmundem Pączkiem. Zapraszam na to spotkanie, a na cały tydzień wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot.